Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, na pierwszej stronie gazety, znaczy portalu Dziennika Ludowego, naprawdę na pierwszej stronie, tak, na samej górze, pierwszy obrazek to, znaczy właśnie, to jest zdjęcie, to nie jest jakieś, to nie są, znaczy może wszystko jedno, to nie, to jest po prostu JPEG. Dla tych, którzy wiedzą, o czym mówię. Więc jest zdjęcie pana prezydenta Xi i napisane cztery recepty pana prezydenta Xi dla światowej ekonomii. Na oczywiście z G20. Cały czas mówię o G20. G20 jest tym leitmotivem, który przewija się wszędzie, we wszystkich chińskich gazetach. No więc te cztery recepty mają bardzo taki, znaczy są inteligentnie zbudowane. Ten, kto wymyślił to, to powinien dostać doktorat z marketingu politycznego, moim zdaniem. W każdej z tych czterech recept są dwa słowa, które się powtarzają. World Economy, czyli światowa gospodarka, poprzedzone przymiotnikiem. A więc pierwsza recepta, zbudowanie innowacyjnej światowej gospodarki, która będzie generowała nowe silniki wzrostu. Druga recepta to zbudowanie otwartej gospodarki światowej, aby napędzać rozwój gospodarczy. Trzecia recepta z tym, że World Economy, z tą gospodarką światową, to budowanie wzajemnych połączeń w gospodarce światowej, aby uzyskać efekt synergii. I czwarte, budowanie, właściwie, no tak, budowanie inclusive w tym przypadku to jakby gospodarki światowej zawierającej wszystkich, tak żeby wszyscy mogli skorzystać z tego przyszłego boomu. No właśnie, te cztery recepty, bardzo ważne, to jest to, co to są jakby osie, wokół których toczą się, będą się toczyć dyskusje na tym spotkaniu G20. Spotkanie zaczęło się wczoraj, a tak naprawdę to przecież zaproszeni goście przyjeżdżają już od jakiegoś czasu. No i właśnie. I teraz przechodzę płynnie do artykułu, z kolei też na samym szczycie tego portalu gazety tej Dziennika Ludowego. Z 5 września tytuł artykułu, ale przedruk jest Xinhua. Tytuł artykułu: Xi w centrum uwagi na szczycie G20. Bez wątpienia pan Xi jest gospodarzem tego szczytu, tak jak Chiny są, całe Chiny są gospodarzem tego szczytu i one tym żyją. Znaczy media chińskie, powiedzmy sobie, żyją tym i przekonują Chińczyków, że wszyscy na nich patrzą. No, nie wiedzą, że w takiej Polsce na przykład, w takim miejscu, takim średnio interesującym miejscu, jakim jest półwysep zwany Europą, bo dla Chin to po prostu mały półwysep, cała Europa to mały półwysep, a w Polsce pies z kulawą nogą nawet nie wie o tym, że się odbywa G20. No ale wróćmy do tego, co pisze Xinhua. A wizerunek chińskiego prezydenta stojącego wśród liderów z rynków, z krajów rozwiniętych i rynków wschodzących, bo proszę nie zapomnieć o tym, że Chiny zaprosiły na to spotkanie również kilka krajów wschodzących, tak? Ten wizerunek wysyła pewien jasny sygnał. I pan prezydent Xi o tym mówi, że siedzimy w tej samej łodzi, a przy czym Chiny chciałyby wykreślić bieg zdarzeń do przodu. Jakby wyprzedzić bieg zdarzeń, wykreślając ich trajektorię. Otóż pan Xi, jak to się mówi, sternik drugiej co do wielkości gospodarki na świecie, odniósł się do tej przenośni z łodzią, podkreślając potrzebę wspólnych wysiłków przy podejmowaniu decyzji dotyczących najważniejszych gospodarek światowych. A to przecież tych 20 przedstawicieli 20 państw to są ludzie, którzy decydują, im się wydaje, że decydują, bo decydują rynki finansowe. No ale powiedzmy, że im się wydaje. I teraz, co powiedział pan Xi w przemówieniu inauguracyjnym, takie wyrwane zdania. Przy poważnie wzburzonej wodzie gospodarki światowej trzeba rozpocząć kreślenie nowej drogi do przyszłego wzrostu. I dobrze jest pamiętać o tym, że my płyniemy wszyscy w tej samej łodzi. A możemy, powinniśmy patrzeć na Hangzhou jako na punkt startu i sterować tym gigantycznym statkiem, jakim jest globalna gospodarka, w nową podróż po rozległym oceanie. Tutaj piszą, kolejne zdanie jest troszkę może na wyrost, ale w tym najbardziej zaludnionym kraju świata, czyli w Chinach, szczyt w Hangzhou w niedzielę i poniedziałek przychodzi jako, daje ważną okazję do pokazania światu, że Chiny mają to, czego potrzeba, aby pomóc w nawigowaniu ożywieniem światowej gospodarki. Po raz pierwszy pan Xi jest gospodarzem tego szczytu, tego typu szczytu. Wielu ma nadzieję, że ta waga ciężka, to spotkanie G20 to bez wątpienia waga ciężka, może ci ludzie mogą razem ustawić kurs globalnego wzrostu. Ja myślę, że nie, ale to dlatego, że to niewłaściwi ludzie są na tej sali, bo właściwi ludzie chowają się w swoich rezydencjach, nikomu nieznani, z daleka od blasku fleszy i kamer telewizyjnych, ci Warburgowie, ci Rockefellerowie, ci Morganowie, ci którzy, te rodziny żydowskie, wielkie rodziny żydowskie, które Rothschildowie oczywiście, które decydują tak naprawdę o losach świata. Ci spotykają się w zamku Bilberg, tak? Czy w hotelu Bilberg. No ale powiedzmy sobie, że tutaj również spotyka się przynajmniej ten drugi garnitur. A proszę Państwa, ja nie będę opowiadał o tym, że ten podróżnik Marco Polo, który nie wiadomo tak naprawdę, czy on wylądował, czy on jednak był w tych Chinach, czy nie do końca, czy on sobie części nie zmyślał. Ponoć był w Hangzhou. No i jest to jedna, Zhejiang jest jedną z najlepiej rozwiniętych chińskich prowincji. W dodatku pan prezydent Xi kiedyś był tutaj szefem partii komunistycznej. Gospodarka tego miasta w ostatnim czasie wzrosła o 10,8%. Znaczy w pierwszej połowie tego roku. 10,8% szybciej niż w większości dużych miast chińskich. A myślę, że stosunkowo łatwo przyjdzie mi to wyjaśnić, albowiem przygotowania do tego spotkania zapewne pochłonęły ogromną ilość pieniędzy z budżetu również centralnego i to myślę w dużym stopniu zaważyło na tym, że właśnie Hongzhou jest tym miastem, w którym spotkają się ci panowie, znaczy to, że spotkają, że to 10,8 osiągnięto. Przy okazji takich spotkań jest oczywiste, że uderza się w optymistyczne tony. I tutaj w tym artykule to piszą o tym wyraźnie, że wprawdzie tam PKB w ostatnim roku zwiększyło się tylko o 6,7, najniższy wskaźnik od czasu światowego kryzysu finansowego 2008-2009 roku, ale jednak pan Xi uderza w tony optymistyczne. Mówi, że Chiny mają zdolność, zaufanie i zdolność do utrzymania wysokiego tempa wzrostu spośród innych krajów. Będą pogłębiały reformy, realizują strategię rozwoju innowacyjności, otwierają się na świat zewnętrzny. I to wszystko jest prawda. Tutaj nie ma kłamstwa. Oczywiście globalne okoliczności, w których się spotykają ci przywódcy G20, są dalekie od obiecujących. Jest bardzo duża ilość problemów, z którymi borykają się te kraje i to wcale nie są takie inne problemy niż w czasie poprzednich szczytów. Czyli innymi słowy, można ująć to tak. Problemy się nie zmieniają, tylko miejsca szczytu się zmieniają. To właściwie jakby tylko potwierdza moją tezę, że jest to z angielskiego Vanity Fair. Lubię to określenie, to jest Szekspira. Sztuka Szekspira, Vanity Fair. Targowisko próżności. Ten, podobnie jak Davos. Oczywiście europejskie Davos, czy światowe Davos, a Chiny mają swoje Davos i tam raczej nie ma mowy o próżności, bo tam są załatwiane konkretne sprawy. Tak, proszę Państwa, ja myślę, że będę się zajmował tym szczytem G20 w Chinach, dlatego że mam nadzieję, że przynajmniej część z tego, o czym się mówi w chińskiej prasie, w jakiś tam sposób znajdzie swoje odzwierciedlenie w dokumentach końcowych. Bo źle by było, bardzo źle by było dla świata, gdyby nic podobnego się nie zdarzyło. To by oznaczało klęskę chińskiego programu. Ja ujmę to tak. Optymistą to ja nie jestem, jeśli chodzi o to, co da się Chinom załatwić, dlatego że opór, nawet, znaczy powiem inaczej, nawet jeśli uda się coś przemycić w dokumentach końcowych, to później to tak naprawdę tylko Chińczycy będą próbowali z tego się trzymać będą próbowali coś w tej materii robić. Natomiast ja odnoszę wrażenie, że ci ludzie z G20, którzy tu przyjechali tu tylko i wyłącznie na spotkanie z targowiskiem próżności, na spotkanie z ludźmi podobnymi sobie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.